Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. W dzisiejszym naszym motoryzacyjnym spotkaniu sprawdzimy, co od czerwca może zmienić się w przepisach dotyczących obowiązkowego wyposażenia pojazdu. Paweł Hoffman opowie o swoich wrażeniach i podróży Syreną Bosto do Maroka. Opowiemy, co ma wspólnego znany dyrygent Zygmunt Kukla z motoryzacją, a także odwiedzimy trasę czwartego rajdu pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Zapraszam. Podinspektor Paweł Grześ, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówiliśmy o tym, że mają zmienić się przepisy dotyczące wyposażenia pojazdów w najbliższym czasie. Jest to projekt póki co. Jeszcze daty wejścia tych przepisów nie znamy, chociaż może to się zdarzyć w najbliższym czasie, w lada moment. Myślę tutaj o wyposażeniu pojazdów w apteczki. No ja się wyposażyłem w taką apteczkę, byłem w sklepie, kupiłem sobie, bo to w praktycznie każdym hipermarkecie te apteczki są. To może otwórzmy jedno. Jest apteczka, są różne rzeczy w środku. I co to powinno znajdować się w takiej apteczce według przepisów?
To może tak, zanim przejdziemy do tego, co powinno być w apteczce, to może gdzie ona powinna się znaleźć, bo czasami to, że my ją mamy, a nie wiemy, gdzie się znajduje w samochodzie, to może być też bardzo wielkim problemem. Więc może wyprzedzając kolejne pytanie pana redaktora, powiedzmy, że te apteczki powinny być w miejscach łatwo dostępnych, w takich, których wiemy zawsze, że ona się tam znajduje, że mamy możliwość skorzystania z niej, bo wiedząc o tym, że ona tam zawsze jest, to my świadomie od razu pędzimy w to miejsce albo ręką gdzieś szukamy i wiemy, że w tym akuratnie miejscu powinna się znajdować.
Najczęściej to jest bagażnik, bo wiem, że kierowcy wożą różne rzeczy w bagażniku, no i gdzie znajdziemy taką apteczkę? No w bagażniku, ale czy to jest dobre miejsce?
No, ktoś powie, że bagażnik jest dobrym miejscem. Każdy z nas ma swoje odpowiednie miejsce tam w samochodzie. Ja uważam, że najbliżej mnie, jeśli się znajduje czy apteczka, czy gaśnica, to jest to miejsce bezpieczne i zawsze wiem, że w tym miejscu się znajduje. Czasami przewozimy różne rzeczy, materiały, często coś wyciągamy. No, to nie jest jakaś duża skrzynka czy cokolwiek innego, to nie jest bardzo duży przedmiot. To w granicach, tak patrząc na tą naszą, to jest jakieś 25 cm do 15 cm. No chyba nie będzie więcej, panie redaktorze.
No dobrze, to taka apteczka kupiona w hipermarkecie. Wiemy, że producentów takich apteczek jest całe mnóstwo. Ona dużo nie kosztuje, ale czy to wyposażenie w środku jest zgodne z tym, co powinno być w takiej apteczce?
No na pewno należy się kierować instrukcją obsługi bądź też zawartością tej apteczki. No mając tą naszą apteczkę, z której ja szczerze powiem też korzystam i jest całkiem nieźle wyposażona, bo jest i plaster na szpulce, bandaż elastyczny, chusta opatrunkowa, bandaż z kompresorem, jakaś chusta duża trójkątna, kompresy na rany, no i zestaw takich kilku plastrów. No o, nożyczki mamy, chusteczki nasączone, więc jest tu bardzo dużo, ale mamy też aparat do sztucznego oddychania, więc to jest bardzo ciekawa sprawa. A często właśnie brakuje nam takich elementów, które bezpośrednio ratują życie.
Czyli to jest taki ustnik jak gdyby, który zakładamy w momencie, gdy no, musimy to sztuczne oddychanie zastosować razem z masażem serca. No, możemy w ten sposób ratować komuś życie.
No jak najbardziej. Zresztą jest dobry moment, tu mogę przekazać panu redaktorowi kolejne rzeczy związane z ratowaniem i udzielaniem pierwszej pomocy. Może to otworzymy również.
Co to jest?
Zobaczymy. Jest tu jakiś przedmiot foliowy. No i to samo, co i tutaj wcześniej. Mamy gotowy ustnik. Mamy przyrząd, który ratuje życie. My sami musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo, więc jest to element, który zakładamy na usta i przez niego bezpiecznie wdmuchujemy. Jest nawet instrukcja obsługi, jakby ktoś nie wiedział, jak to zrobić prawidłowo, to tutaj bardzo prosto wkładamy ten element bardzo podobny do ust, do naszych ust i przez niego dopiero wykonujemy. A jeżeli mamy choćby taki mały element, to naprawdę widać, że nie ma się co tu obawiać. Można do takiego sztucznego oddychania przystąpić.
To jest taki jeden gadżet, ale on również znajduje się w tej apteczce, tej naszej tutaj. Właśnie, te apteczki są jakoś oznaczone. Tutaj widzę jakiś taki numer. Czy to jest jakaś norma, że ona powinna zawierać te elementy, które no, są zgodne z przepisami, o których mówiliśmy?
Póki co te numery zostały umieszczone na kilka lat od 2021 roku do 2026 i rzeczywiście jak tu sprawdzamy, to ta instrukcja obsługi też obejmuje jakiś konkretny przedział czasowy. W naszym przypadku jest to od 14 maja 2021 roku do maja 2026. Czyli chcąc, nie chcąc, ja będę też musiał uzupełnić te rzeczy, czyli bandaż z kompresem, bo on już pewnie nie jest tak wyjałowiony, jak być powinien. Te elementy, które tutaj są i termin ich mija, to też pewnie trzeba będzie, ale przecież nic się nie dzieje z nożyczkami, nic się nie dzieje z zestawem plastrów, kocem termicznym. To są takie urządzenia i takie rzeczy, które jeżeli nie były do tej pory używane, no to nic im się nie dzieje i myślę, że tutaj mogą pozostać. Natomiast już za kilka dni, tak jak pan redaktor wspomniał, jest informacja, że będziemy musieli mieć na wyposażeniu w swoich pojazdach właśnie te apteczki, więc myślę, że tutaj też jakieś odpowiednie informacje do nas bardzo szybko spłyną i też zostaniemy poinformowani i myślę, że tutaj też na antenie Radia Rzeszów padną te istotne informacje, co konkretnie powinno się znajdować w tej apteczce, żeby było bezpiecznie. No i pamiętajmy, że w niektórych pojazdach, czy do nauki jazdy, czy do egzaminowania, czy do przewozu osób, takie apteczki znajdują się już od kilku lat, więc to nie jest nic dziwnego. No i dobrze, że te apteczki będą na wyposażeniu samochodów, ale też i motocykli. Proszę zwrócić uwagę, nasza jest dopuszczona do wszelkiego rodzaju tu pojazdów.
Nawet rower jest tu namalowany.
No jest rower, bo słysząc, że jest tych zdarzeń drogowych wiele z rowerami, z tą kategorią akurat nie użytkowników dróg, to taka apteczka też powinna się znajdować, bo chyba częściej o kontuzje, o jakieś zadrapania przy rowerze niż przy samochodach, więc uważam, że to jest świetny, genialny pomysł.
Padło tutaj jeszcze jedno słowo ważne, gaśnica, o tym pan wspomniał. No ta gaśnica również ma swoją legalizację, czyli termin przydatności, o to też powinniśmy zadbać.
Te gaśnice są na około 2-3 lata, to w zależności od ładunku prochowego, który się tam znajduje. Ale oprócz tego pamiętajmy, że legalizacja i sposób działania to jedno, a drugie bezpieczeństwo to drugie. I jeżeli my świadomie wiemy, że ta gaśnica już ma kilka lat, i ona w tym momencie, w którym powinna zadziałać, my ściągamy plombę, szybko odrywamy, pociągamy za element, który jest do oderwania, ona powinna zadziałać, a ona zamiast gasić środkiem gaśniczym, ona po prostu tylko syczy i nie wydobywa się z niej nic. No wtedy jesteśmy wkurzeni sami na siebie, no przecież nie na producenta, bo on określił jakieś ramy czasowe, więc to należy również wziąć pod uwagę. I też taka przestroga dla tych wszystkich, którzy czasami kosztem kilkunastu złotych chcą sobie załatwić taką legalizację, bo wiemy, że często można takie osoby spotkać przy drodze, które niby dają certyfikat i wręczają komuś. To nikt nic nam za darmo nie daje, a to jest nasze bezpieczeństwo i ta nalepka, naklejka, jakby ją tam nie nazwał, z homologacją, to jest po prostu zwykłe oszustwo i przed takimi osobami też trzeba wszystkich kierowców przestrzegać.
No i pozostaje pytanie, gdzie taką gaśnicę wozić, bo pewnie też ona powinna być w łatwo dostępnym miejscu, ale najczęściej znajduje się w bagażniku. I znów to samo pytanie, czy to jest dobre miejsce do przewożenia gaśnicy?
Wiemy, że miejsca w samochodzie jest zazwyczaj za mało, bo każdy mówi, że no tak jest poupychane, nie ma gdzie tego schować. Bezpiecznym miejscem to takie miejsce, w którym łatwo sięgnę po nią, jeżeli mam wyższy pojazd, bądź też możliwość trzymania tej gaśnicy przy fotelu kierowcy czy pasażera, no to to są bardzo dobre miejsca. Jeżeli już nie ma miejsca tutaj w okolicy tunelu przy nogach, czy gdzieś pod siedzeniem, to tym miejscem dobrym, odpowiednim może być przedni schowek, no ale też tam nie włożymy wszystkiego, bo tam na pewno dużo innych rzeczy się znajduje i zostaje nam cały czas ten bagażnik, no ale jeżeli już jest w bagażniku, to też nie poprzekrywana kocami, tak jak podobnie apteczka czy trójkąt, tylko w miejscu, w którym jest to łatwo dostępne i w każdej chwili można wyskoczyć, pobiec do bagażnika, otworzyć go, wyciągnąć i żeby po prostu to działało. Apteczki pierwszej pomocy czy gaśnice to nie są majątki rzędu ceny samochodu, tylko to są rzeczy w okolicach około 100 zł. Tak mówię plus minus, bo ta cena też się będzie po prostu zmieniać. Natomiast co w porównaniu z tym, że zapłacę 100 czy 200 zł za te dwa elementy, jeżeli mam auto za 100 tysięcy, no to jest kropla w morzu, więc tu ta świadomość też musi być u wszystkich posiadaczy pojazdów na najwyższym poziomie.
A czy policja podczas kontroli drogowej będzie sprawdzać, czy rzeczywiście posiadamy apteczkę, czy też gaśnicę?
Myślę, że tak. To się stanie pewnie nieodzownym elementem podczas kontroli, bo i teraz wiemy, że sprawdzają policjanci ruchu drogowego gaśnicę, sprawdzają trójkąt bezpieczeństwa. No oczywiście nikt z nas nie jest na tyle szalony, żeby wziąć i odpalić tą gaśnicę, spróbować, czy ona działa, czy nie. Gaśnica ma być na wyposażeniu, a wszystko, co znajduje się na wyposażeniu pojazdu, ma być prawne technicznie i w każdej chwili gotowe do użycia. Więc tu pozostawiam z taką dozą niepewności tych wszystkich, którzy właśnie do tej pory unikali tych właśnie kontroli stanu PEPOSZ w swoim pojeździe. Natomiast mówię, nie są to duże koszty, a lepiej zrobić to teraz, niż za chwilę przepis nas zaskoczy. Jedno hura, wszyscy pójdziemy do sklepów, będziemy to kupować i też będą nam chcieli wcisnąć byle co pod pretekstem, że się przepisy zmieniają. Lepiej już zacząć czytać, sprawdzać, słuchać Radia Rzeszów, żebyśmy wiedzieli, co jest na bieżąco. Unikamy mandatów, przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa, dbamy o swoje bezpieczeństwo i w razie czego możemy nieść pomoc innym ludziom.
Całkiem niedawno rozmawialiśmy o tym, że Paweł Hoffman wybiera się na wyprawę Syreną Bosto do Maroka. Czas szybko mija, właśnie wrócił i to chyba na gorąco, bo wczoraj w nocy.
Tak, wróciłem przed godziną 12, w ogóle dzień dobry Państwu, więc jeszcze jestem trochę niedospany, ponieważ w rzeczywistości ten powrót był bardzo szybki. Powrót to już samochód, żeśmy wrzucili na autolawetę, natomiast jechaliśmy także od rana do późnych godzin, przedwczoraj po drugiej, żeśmy skończyli trasę. I tak mówię, że ten powrót szybki był trudniejszy i bardziej wyczerpujący niż sama wyprawa Syreną, gdzie Syreną zrobiliśmy jakieś niecałe 3000 po Maroku, a potem zakończyliśmy na górze Gibraltaru, co też było niesamowite.
No to pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, czy syrenka dała radę? Czy mi się coś tam nie zepsuło? Bo wiem, że wiozłeś na przykład zapasowy silnik.
Tak, to troszeczkę nauczka z wyjazdu do Turcji, gdzie w środku Turcji rozleciało się łożysko i to było praktycznie nie do naprawienia na trasie, stąd teraz kosztem tego, że samochód był mocno przeciążony, wiozłem na przykład drugi silnik na wszelki wypadek, elementy sprzęgła, układu hamulcowego i tak dalej. Natomiast usterka. Usterek praktycznie nie było żadnych. To się cieszę, no bo przygotowaliśmy u mnie w serwisie samochód tak, że oczywiście tak się staramy przygotowywać samochody. Natomiast raz mnie zaniepokoiło, bo zaczął przerywać niedługo po tankowaniu samochód, ale przerwał kilka razy i jechał dalej. Nic nie sprawdzałem. Raz dokręciłem świecę zapłonową, bo z jednej świecy był mikro przedmuch, więc sprawdziłem, dokręciłem, wszystko było w porządku. Pompowaliśmy codziennie, kontrolowaliśmy i regulowaliśmy ciśnienie w oponach, jeśli była taka oczywiście potrzeba. Syrena jest samochodem dwusuwowym. Tutaj praktycznie nie hamuje się silnikiem, używa się wolnego koła. Nie zalecam też hamowania silnikiem, nawet jeśli to wolne koło można wyłączyć. Hamowałem cały czas klasycznie hamulcem, a byliśmy na wysokości nawet 2700 metrów nad poziomem morza. Zresztą na takich wysokościach powyżej 1000-1500 znajdowaliśmy się chyba 3 dni. Tam śnieg i inne rzeczy, no to też było ciekawe.
Twoje podróże tymi samochodami, które już mają no, parę lat, jakby na to nie popatrzeć, zawsze są w jakimś celu. Zawsze odnajdujesz jakieś ciekawe miejsca, oczywiście miejsca historyczne, miejsce związane z filmami, jak to było już jakiś czas temu. Co teraz ciekawego odnalazłeś tam podczas tej trasy?
Powróciliśmy do jednego miejsca. To było jedyne miejsce, gdzie powtórzyłem. To było Jara Medouar. To jest miejsce, gdzie kręcili zupełnie pierwsze momenty filmu Mumia. Tam się odbywa taka walka. No i oczywiście Jamesa Bonda, film Spectre z najnowszej serii, gdzie ten element erozji mylony często z kraterem wulkanicznym był wykorzystywany w tych filmach. No to było miejsce ciekawe, ponieważ wjeżdżając tam na górę 3 lata wcześniej Moskwiczem, spotkaliśmy jednego człowieka. To był Abdul, z którym żeśmy tam chwileczkę porozmawiali, z którym żeśmy wymienili pewne rzeczy. Wtedy byłem z Mirkiem i tym razem jadąc pod górę zobaczyliśmy, że stoją tam 3 samochody. Zaczęliśmy rozmawiać, oczywiście wszyscy nas zawsze tam zaczepiają, zaczęliśmy rozmawiać z chyba Niemcami, oni się tam dziwili, o co chodzi. Podszedł jeden z 2 ludzi, którzy tam sprzedawali jakieś produkty, właśnie Marokańczycy. Zaczął coś mnie wypytywać i nagle z daleka krzyczy do mnie człowiek, że cześć, friend i tak dalej. Witamy się, okazuje się, że to jest Abdul, którego spotkaliśmy 3 lata temu. No, spotkanie było niesamowite. Niemcy w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Zaskoczeni, bo jesteśmy gdzieś w półpustynnym miejscu, na jakiejś górze oddalonej dość daleko od miejsca zamieszkania, a tu nagle ktoś mnie wita z otwartymi rękami. Potem się też okazało, po chwili, zresztą to jest w moich materiałach na Facebooku, podróże Rajdy Hoffman lub Hoffman Rally Team, można znaleźć. Jak spotkaliśmy się, okazało się, że on na ręce miał bransoletkę skórzaną, którą dostał od Mirka wtedy i on przez 3 lata ją nosi ze sobą i przypadek się złożył, że spotkaliśmy się i on tą bransoletkę miał, no to taki fajny film, żeśmy z tego skręcili. No to są takie ciekawe bardzo punkty wyprawy.
No ale zdarzyło się też podobno spotkanie z policją gdzieś tam. Podobno syreny nie można rozpędzić do nie wiadomo jakiej prędkości, a okazało się, że jednak.
Tak, mieliśmy, jak jechaliśmy chyba w kierunku Marrakeszu, w pewnym momencie, pomimo że korzystałem z różnych systemów nawigacyjnych, gdzie mnie to informowało, ale zacząłem wyprzedzać samochód w dozwolonym miejscu. Natomiast akurat w tym miejscu była zmiana prędkości, na dole stała policja. Ja miałem 75 na 60, od razu zatrzymanie, próbował z nami tutaj rozmawiać, oni bardziej tam po francusku, po angielsku nie rozumieją, no ale zrozumieliśmy się, że będzie mandat za przekroczenie. 150 dirhamów to nie jest duża wartość, bo to około 60 zł, no ale mandat to mandat. Grzecznie oczywiście wyszedłem z samochodu, podszedłem do, i zawsze jest 3 w przypadku kontroli, podszedłem do samochodu, gdzie siedziało 2 kolejnych policjantów. Młodzi ludzie, no pokazali prędkość, że przekroczyłem, że będzie mandat, poprosił na drugą stronę, przeglądał do końca te dokumenty moje, uśmiechnął się, oddał i mówi, że to wszystko. W tym czasie akurat Michał, z którym jechałem, nagrywał i z policji tam nie wolno nagrywać, ale on to tak jakoś delikatnie z telefonu zrobił, no i że tam właśnie płacę mandat, a ja już wróciłem z uśmiechem, że mandatu nie płacę. Wtedy sobie przypomniałem, że mam pewne gadżety z miasta Rzeszowa, więc od razu tam podszedłem, zostawiłem. Najbardziej się ucieszył ze skarpet związanych z Rzeszowem jako miasto sportu. Tam jest takie sportowe skarpety niebieskie. Akurat gdzieś mieliśmy ich dużo, właśnie jako te gadżety. Bardzo się z tego ucieszył. Nie była to oczywiście łapówka, bo to wszystko było po. Nigdy nie staram się w ten sposób robić. Natomiast potem to był zwyczajny prezent. Oni byli zadowoleni i z uśmiechem, żeśmy się rozstali.
Wprawdzie jesteś dopiero po podróży, na gorąco, tak jak mówiłem, ale przypuszczam, że w głowie już masz kolejny pomysł jakiś na następny wyjazd.
Tak, no to mam kilka. No, chciałbym kiedyś pojechać na północ, bardziej tutaj Litwa, Łotwa, może właśnie jeszcze kraje typu Szwecja, Estonia, ale to jeszcze zobaczę. Na pewno w głowie mam Tunezję, gdzieś powrót przez Sycylię, jeszcze w głowie jest Malta, no i jeszcze w głowie mam to, żeby wrócić do Maroka już rajdówką, ponieważ odwiedziliśmy jeden z rajdów, który się odbywał, francuski rajd pojazdów historycznych. To był na nazwa chyba Maroc Historic Rally. Bardzo piękny rajd. Ja tym razem fotografowałem. Jeszcze będą galerie z tego. Tam spotkaliśmy zresztą Polkę. To było też w górach. To było na wysokości ponad 1500 metrów nad poziomem morza. Tam, gdzie myśmy się spotkali. Miasto Azilal. No to też było niesamowite. Tam na rajdzie przyjęli nas jak swoich. Wjechaliśmy na teren syren, przegrupowania z syrenką, same Porsche'aki, bardzo dużo Porsche było, 911 w rajdzie tych starszych oczywiście i nas przyjęli, ugościli posiłkami, obiadem, więc to było takie bardzo przyjemne, duży ukłon dla organizatorów za to.
Z Pawłem Hoffmanem spotkamy się jeszcze w naszych kolejnych audycjach. Zygmunta Kukle, rzeszowianina z pochodzenia, znamy z niejednego festiwalu w Opolu czy Sopocie, gdzie jego band towarzyszy gwiazdom naszej rodzimej sceny muzycznej. Okazuje się, że maestro ma też pewne bardzo szczególne hobby. O tej niezwykłej pasji w rozmowie przygotowanej przez Piotra Malca.
Zygmunt Kukla, aranżer, dyrygent, kompozytor i pierwszy kierowca Rzeczypospolitej. Trochę chyba przesadziłem.
Przesadziłeś, bo mówiąc kierowca, to się raczej myśli o kierowcach rajdowych, a ja nie lubię rajdowej jazdy. Zawsze miałem taki styl defensywny i to właśnie w autobusach się bardzo sprawdza. Uczył mnie instruktor jeszcze w Rzeszowie, jak robiłem prawo jazdy na autobus, że mam tak jeździć, żeby nikomu się nie wylał jakiś kubek z napojem, prawda? To jest to, co lubię najbardziej. No tak, jakaś pasja. Tak sobie kiedyś myślałem, że moi rodzice nigdy nie mieli samochodu.
I właśnie dlatego?
Może dlatego, bo jeździliśmy wszędzie autobusami. I ktoś mi to kiedyś wytłumaczył, chyba to było na jakiejś terapii, że może ja dlatego tak autobusy lubię, bo one integrowały rodzinę. Po prostu one mi się kojarzyły zawsze z wyjazdami w Bieszczady głównie, ale też jakieś miejskie autobusy i jeździliśmy z rodzicami autobusem, że może tutaj jest jakiś klucz.
Chłopcy marzą o tym, by w życiu dorosłym być strażakiem, może lotnikiem. Ty chciałeś być kierowcą autobusu.
Tak, po prostu. Nie potrafię żadnego innego tłumaczenia znaleźć. Oprócz właśnie tego, może, że nie mieliśmy samochodu, więc dla mnie to było oczywiste, że autobus jest takim podstawowym środkiem komunikacji. I nawet jak jeszcze nie jeździłem autobusem, to już wiedziałem, jak to się mniej więcej prowadzi, więc to było o tyle łatwiejsze, że jak już robiłem kurs, to pamiętam, że instruktor mówił, że wygląda jakbym jeździł. No oczywiście wcześniej nie jeździłem autobusem, więc to było niesamowite, bo od dziecka faktycznie obserwowałem kierowcy, zawsze chciałem siedzieć blisko kierowcy i to było dla mnie najważniejsze.
I jakim autobusem jeździsz?
No wiesz co, różnie, to teraz jeżdżę w ogóle mało, bo kiedyś miałem na to więcej czasu, teraz już to nie jest ta turystyka co kiedyś. Teraz jest tak już dużo autobusów wszędzie, kłopoty są z parkingami, już mnie to troszkę zaczyna męczyć w takim sensie właśnie logistycznym. Zaczynałem od Autosana H9, potem Autosan H10, Ikarus, no i w ogóle ten cały sprzęt, jak sobie teraz pomyślę, to do dzisiaj mnie boli ręka tutaj w stawie barkowym, jak zmieniałem biegi w Ikarusie, bo to był chyba najgorszy autobus. Czegoś tak okropnego, to już nigdy wcześniej i później nie doświadczyłem. Właśnie te polskie autobusy, nawet Jelcz RTO czy Autosany, lepiej się to prowadziły niż Ikarusy. Przypomniałem, że Ikarusy nie miały hamulców, w ogóle miały jakieś bębnowe hamulce. Jak ja jeszcze miałem taki epizod w warszawskim MZK, to żeby w ogóle zahamować na przystanku, to musiałem zacząć już wcześniej ze 400 metrów hamować, żeby w ogóle się zmieścić w zatoce. Naprawdę, to był koszmar. No a w tej chwili to jest w ogóle bajka. Setra, czyli królowa wśród autokarów, oczywiście Mercedes, kiedyś Trawego, teraz już jest model Mercedes Turismo najnowszy, więc to jest w ogóle sprzęt bajeczny. On sam jedzie.
Czyli nie jak kiedyś po górku, tylko jak w samolocie.
Tak, dokładnie tak. No prosta rzecz. Kiedyś jak jeździliśmy w Bieszczady PKS-em, to kierowca, żeby w ogóle wyjechać na górę, a co gorsza zjechać, to musiał naprawdę umieć to robić. Wiadomo, że się nie hamuje hamulcami w autobusie, jak się zjeżdża z góry, bo można te hamulce szybko spalić. Masa tego autobusu jest tak duża, że to się nie hamuje jak w samochodzie osobowym, więc kiedyś był hamulec górski, no i trzeba było biegami hamować. Od lat już są retardery, to są te zwalniacze na wał napędowy, hydrauliczne i to po prostu jak wchodzi teraz młody człowiek, który nawet nie miał doświadczenia wcześniej w jeździe ciężarówką, to po prostu jedzie jak osobówką, prawda? Bo po prostu włącza retarder, on ma kilka stopni i naprawdę to jest hamowanie takie, że no całe Alpy można przejechać szwajcarskie bez w ogóle problemu. No kiedyś zjazd z górki niebyleckiej tutaj pod Rzeszowem to naprawdę był wyczyn, żeby się nie zabić. To byli już naprawdę fachowcy. Jeszcze nie synchronizowana skrzynia biegów kiedyś, no to sobie wyobraźcie, co się działo.
Parę razy zjeżdżałem z tej górki, no ale jechałem samochodem osobowym, więc po prostu nie mam zielonego pojęcia. Czy jesteś w stanie oszacować, ile kilometrów, ile tysięcy kilometrów zrobiłeś jako kierowca autobusu?
Nie, jakoś nigdy się nie pasjonowałem tym dystansem. Zawsze staram się połączyć to też z przeżywaniem każdego tego dnia i patrzenie na świat za wielkiej szyby, bo te nowe autobusy, te szyby mają tak wielkie, tak panoramiczne. Zawsze to mnie bardziej interesowało niż sama ilość kilometrów. Chociaż pamiętam swoją pierwszą pracę, pracowałem w Rzeszowie, w firmie Eurocar, już nieistniejącej, była pierwsza linia do Londynu. Jeszcze gdzie nie było czasu pracy kierowców oczywiście, myśmy jeździli we trzech, poza wszelkimi normami i wyjeżdżaliśmy z Rzeszowa o 5 rano w piątek, a wracaliśmy już z Londynu w niedzielę o północy. To naprawdę był survival najwyższej klasy.
Czyli można powiedzieć tak, w czerwcu Opole i wielki ogólnopolski festiwal muzyczny, a w lipcu trasa autokarowa po Europie Zachodniej.
Myślę, że się wybiorę, chociaż raz gdzieś, tak na chwilę.
Ale nie wszystkie trasy chyba były udane, bo wspominałeś, że gdzieś jeździłeś po Europie Zachodniej z Koreańczykami i nie byłeś zachwycony tym wyjazdem. Czy to prawda?
Wiesz co, teraz, tak jak ci mówiłem, tej tak zwanej Europie Zachodniej już jeździ się fatalnie, naprawdę. Wystarczy wyjechać do Niemiec i grupa chce skorzystać z toalety, wjeżdżamy na parking i nie ma miejsca, bo jest bardzo dużo ciężarówek. No ten tranzyt tam i w ogóle ruch w Niemczech jest po prostu naprawdę ogromny. Podjeżdżamy pod hotel, nie ma miejsca dla autobusu, żeby zaparkować. Czas pracy się kończy, kiedyś nie było tego problemu. Teraz już jest tachograf i okazuje się, że miało być parking. No powiedzmy, że jest jedno miejsce, ktoś już tam stanął. No i ja dostaję mapkę z hotelu, tam trzeba szukać. Kiedyś miałem większy luz, a teraz już mnie to po prostu denerwuje, że ta infrastruktura jest absolutnie nieprzygotowana do tego ruchu, który jest w tej chwili.
Ale nie rezygnujesz z tej pasji?
Nie rezygnuję, ale ograniczam to. Mam coś takiego, że myślę sobie, kurczę, pojechałbym gdzieś, ale jak już tam jestem, to myślę, że to już chyba nie jest ten czas. Już mnie to przestało bawić właśnie z takich powodów. Nie samej jazdy, tylko właśnie tych procedur. Teraz są kontrole bez przerwy. Jedziesz bez mnie nawet do Szwajcarii. Teraz jestem na takiej grupie facebookowej, tam kierowcy autokarów. No i tam są ostrzeżenia takie, że uważaj, bo tam Schaffhausen, gdzie są te wodospady, słynny Rheinfall, to tam są kontrole. No i to jest taka kontrola, że przyjeżdża jakaś policja szwajcarska, kontrolują wszystkie autobusy, oczywiście stan techniczny, jeszcze tak zwana zielona książka. I to zawsze jest stres, no i są jakieś kary typu 5000 euro, jak czegoś tam nie ma. Więc to już nie są te czasy lat powiedzmy 90. czy 2000. Ja nie mówię, że myśmy nie przestrzegali przepisów, ale nie było to tak restrykcyjne po prostu. I teraz tak naprawdę z każdej strony tylko się trzeba patrzeć, że ktoś może coś tam, a jeszcze nie daj Boże, że pojechać do Włoch, to od razu szyba jest zbita i tak dalej. Ta turystyka już jest, ma zupełnie inny wymiar.
Czyli co kraj, to obyczaj. Zygmuncie, no to myślę, że tak jak powiedziałem nieco wcześniej, widzimy się w pewnym sensie oczywiście na festiwalu w Opolu i podziwiamy występy naszych znakomitych artystów, którym będzie towarzyszyć twoja doskonale znana nam wszystkim orkiestra, a potem być może ktoś wybierze się w jakąś wycieczkę po Europie i tam zobaczy na jakimś parkingu Zygmunta Kukle, kierowcę autobusu.
Tak, zachęcam do wypatrywania, ale nie będę miał na sobie fraka raczej, tylko jakiś inny strój.
Tego czerwonego?
Żadnego. W autobusie unikam już takich eleganckich uniformów.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Zaglądamy, proszę Państwa, teraz na trasę czwartego rajdu pojazdów zabytkowych Doliny Sanu, który rozpoczął się wczoraj. Marcin Ścipień, jeden z organizatorów tego rajdu. Dzień dobry, witamy Cię serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak jak powiedziałem, wczoraj się wszystko zaczęło, ale dzisiaj jesteśmy w trakcie i na trasie. Ty właściwie jesteś cały czas na tej trasie. Powiedz, gdzie w tej chwili zawodnicy się znajdują?
Zawodnicy w tym momencie mają do pokonania bardzo długą trasę z Sanoka do Jarosławia. Mówię długą, no, bo przede wszystkim samochody zabytkowe nie są aż tak mobilne i tak łatwo przemieszczające się po trasie, tak jak samochody współczesne. A trzeba wziąć pod uwagę, że też wytyczyliśmy im drogę taką dosyć krętą, wąską, więc dla nich to jest na pewno dosyć duże wyzwanie. Teraz dojeżdżamy w zasadzie do Krzywczy, gdzie będzie próba oceny techniki jazdy. No i później zawodnicy pojadą dalej na Węgierkę i właśnie do samego Jarosławia na odcinek medialny, który będzie miał miejsce w samym centrum miasta.
Opowiedziałeś, że jedną z konkurencji jest ocena techniki jazdy, ale również odbywają się próby sportowe, prezentacje samochodów. Jakie pojazdy biorą udział w tegorocznym rajdzie?
Jest bardzo duży wachlarz tych pojazdów. Może samych samochodów nie ma aż tak wiele, natomiast różnorodność jest ogromna, bo mamy samochody z roku od 1938, mamy Opla Kadeta właśnie z tego roku, mamy Steyra Pucha, jest typowy taki angielski roadster, jak my to mówimy, MG, mamy Jaguara, przepiękny, czerwony, wspaniały samochód, naprawdę taki majestatyczny i niesamowity. Jest trochę włoskich aut, których teraz, powiem szczerze, na tego typu rajdach nie brakuje, bo one z kolei są bardzo sprytne, zwinne, świetnie się przemieszczają, więc aut jest naprawdę, naprawdę dużo i są to bardzo fajne i wyjątkowe, ciekawe pojazdy.
Wspomniałeś, że dzisiaj odcinek medialny i to będzie w Jarosławiu wieczorem po godzinie 20, ale to nie koniec, bo przecież jutro również mnóstwo w programie będzie się działo, jeśli chodzi o ten rajd. Gdzie jutro będzie można zawodników spotkać?
Tak, rzeczywiście. cały czas bazą rajdu jest Jarosław, czyli z Jarosławia startujemy, do Jarosławia wracamy, przybywamy pod hotelem Sanową. Można w zasadzie w tym czasie, gdy zawodnicy nie są na trasie, tam można ich zobaczyć, spotkać, zobaczyć te piękne pojazdy. Jutro mamy trasę znacznie krótszą, bo jedziemy z Jarosławia do Radymna i w Radymnie przy Urzędzie Miasta będzie właśnie próba sportowa, taka też dosyć fajna, widowiskowa. Po tej próbie będzie też kawałek takiej fajnej, ciekawej dojazdówki i zawodnicy się pojawią przy Urzędzie Gminy w Roźwienicy, w Parku Roźwienickim. Tam będą mieli taki piknik motoryzacyjny, będzie tak naprawdę zorganizowany, bo zarówno i mieszkańcy, i inne osoby przyjezdne mogą tam też fajnie spędzić czas i też będzie właśnie czas na prezentację tych pojazdów, na taką chwilę takiej sielanki. Możliwość będzie porozmawiania z tymi zawodnikami, z tymi uczestnikami, którzy opowiedzą o swoich pojazdach, przedstawią, zaprezentują. To też takie dosyć fajne, ciekawe chwile. Także serdecznie zapraszamy też i do Roźwienicy. No a po południu w samym Jarosławiu będzie konkurs elegancji na rynku w samym właśnie w centrum Jarosławia. A po konkursie elegancji pojedziemy ulicami miasta na paradę, już taką kończącą samą tą część sportową rajdu, tą rywalizację, gdzie mieszkańcy właśnie miasta Jarosław będą mogli zobaczyć jeszcze raz te pojazdy tak w ruchu i podziwiać te wspaniałe pojazdy.
Jak słyszymy, zapowiada się jeszcze mnóstwo atrakcji związanych z czwartym rajdem pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. To druga runda Mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych. Dziękuję bardzo za te wszystkie informacje, które przekazywał Państwu Marcin Ścipień z Automobil Klubu Doliny Sanu. Dziękuję bardzo, no i szerokiej drogi.
Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy i zapraszamy.
Dzisiaj to wszystko, dziękujemy za uwagę. Przypominam, że audycja Motomagazyn na antenie Polskiego Radia Rzeszów pojawia się w każdy piątek po godzinie 17 oraz na naszej stronie internetowej. Zespół MM życzy Państwu szerokiej drogi, czyli Maciej Rosół, realizator audycji i autor Maciej Gnatowski.